Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Świętej pamięci kardynał Lubomir Huzar przywrócił cerkwi grecko-katolickiej przede wszystkim radość z własnych dziejów, opartą na wierze pośród i pomimo wszelkich cierpień, napisał papież w liście na pogrzeb hierarchy.
Uczynki miłosierdzia wyciągają nas z egoizmu i sprawiają, że stajemy się jeszcze bardziej podobni do Jezusa, mówił w czasie mszy Franciszek.
Aby uchronić dzieci przed wykorzystywaniem w internecie, trzeba podjąć zespolone działania na skalę ogólnoświatową, uważa ksiądz Hans Zollner, dyrektor Ośrodka do Spraw Ochrony Nieletnich na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Witamy 5 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Dla całej cerkwi grecko-katolickiej był on tym, kto zgromadził dziedzictwo katakumb, gdzie została ona zepchnięta przez prześladowania i której przywrócił nie tylko struktury kościelne, lecz przede wszystkim radość z własnych dziejów, opartych na wierze pośród i pomimo wszelkich cierpień. Tak o zmarłym kardynale Lubomirze Huzarze napisał dziś Ojciec Święty. Obok wydanego nazajutrz po śmierci purpurata telegramu kondolencyjnego Franciszek postanowił wysłać dodatkowo list na jego pogrzeb, co w Watykanie jest praktyką bardzo rzadką, niemal bezprecedensową.
Papież przyznaje, że skłoniła go do tego wiadomość o napływie ogromnych rzesz wiernych do ciała kardynała Huzara, byłego zwierzchnika kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Ta obecność, napisał Franciszek, jest wymownym świadectwem tego, że w ostatnich dziesięcioleciach był on jednym z najwyższych autorytetów moralnych narodu ukraińskiego.
Papież przypomniał, że w ostatnich latach życia zmarłego kardynała zmienił się styl jego obecności pośród ludu, ale obecność ta stała się jeszcze bardziej intensywna i bogata. Niemal regularnie zabierał głos w ważnych sprawach waszego kraju jako nauczyciel mądrości. Jego myśli były proste, zrozumiałe dla wszystkich, ale bardzo głębokie. Była to mądrość Ewangelii. Chleb Słowa Bożego rozdzielany wśród ludzi prostych, cierpiących, wszystkich, którzy pragnęli godności. Jego pouczenia były łagodne, a zarazem bardzo wymagające dla wszystkich. Za wszystkich intensywnie się modlił, widząc w tym swój nowy obowiązek, napisał Franciszek. Przypomniał, że był on postacią ważną nie tylko dla grekokatolików. Tak wielu reprezentował, intrygował, pocieszał wierzących i niewierzących, ponad podziałami wyznaniowymi. Wszyscy czuli, że przemawia jako chrześcijanin, Ukrainiec świadomy swej tożsamości, zawsze pełen nadziei, otwarty na przyszłość Boga. Papież zaznaczył, że kardynał Huzar dla każdego miał odpowiednie słowo. Poznawał ludzi wielkim sercem, a w szczególności lubił prowadzić dialog z młodymi, którzy licznie się do niego garnęli. Papież zapewnił Ukraińców, że zmarły kardynał będzie strzegł modlitwą swój lud, który nadal cierpi i jest naznaczony przez przemoc oraz brak bezpieczeństwa. Pewny jednak, że miłość Chrystusa nie zawodzi.
Niech uczynki miłosierdzia nie będą sposobem na poprawę samopoczucia, ale udziałem w cierpieniu innych osób, nawet za cenę narażania się i niewygody, powiedział papież podczas mszy w domu świętej Marty. Zaznaczył, że szczere akty dobroci wyrywają nas z egoizmu i czynią podobniejszymi do Jezusa.
Ojciec Święty nawiązał do pierwszego czytania z poniedziałku 9 tygodnia w okresie zwykłym, opisującego dzieje Tobiasza. W okresie deportacji Żydów do Asyrii pomagał on ubogim rodakom w tajemnicy pochować swoich bliskich, bezkarnie zabitych przez pogan. Tobiasz nie tylko dawał jałmużnę, lecz również cierpiał wspólnie z bliźnimi. W takim kontekście Franciszek podkreślił, że wypełnianie uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała stanowi nie tylko dzielenie się tym, co posiadamy, ale także okazywanie współczucia.
To znaczy cierpieć z cierpiącymi. Uczynek miłosierdzia to nie zrobienie czegoś, aby uspokoić sumienie. Takie dobre działanie i jestem spokojniejszy, zrzuciłem z siebie ciężar. Nie. To także współodczuwanie bólu drugiego. Wczuwanie się i współczucie idą razem. Miłosierny jest człowiek, który potrafi wczuć się i także współczuć w problemach drugiej osoby. I tutaj można sobie zadać pytanie, czy umiem wczuwać się w sytuację drugiego, czy jestem w tym hojny? I też kiedy widzę człowieka cierpiącego, który przeżywa trudności, czy ja razem z nim cierpię? Potrafię wejść w sytuację drugiego, w sytuację cierpienia?
Ojciec Święty przypomniał, że Żydom deportowanym do Asyrii nie pozwalano chować swoich rodaków, mogli sami zostać zabici. Zatem Tobiasz podejmował ryzyko.
Wiele razy się ryzykuje. Pomyślmy o tym, na przykład tutaj w Rzymie, w czasie wojny, jak wielu ryzykowało, poczynając od Piusa XII, który ukrywał Żydów, aby nie zostali zamordowani, aby ich nie wywieziono. Ryzykowali swoją głową, ale to był uczynek miłosierdzia, by uratować życie tym ludziom. Ryzykowanie.
Ojciec Święty zauważył, że osoba pełniąca uczynki miłosierdzia może zostać też wyśmiana przez innych, jak to miało miejsce w przypadku Tobiasza, ponieważ uważają oni, że zamiast siedzieć cicho, robi rzeczy szalone. Ponadto naraża się na niewygodę.
Robienie uczynków miłosierdzia jest niewygodne. Tak, mam przyjaciela, jest chory, chciałbym go odwiedzić, ale nie mam ochoty. Wolę odpocząć albo popatrzeć na telewizję, spokojnie. Aby zrobić dobre uczynki, zawsze trzeba pocierpieć. Są niewygodne, ale Pan cierpiał dla nas niewygodę. Zawisł na krzyżu, aby ofiarować nam miłosierdzie.
Zachęcam do uważnego rozeznania sytuacji narodów, wśród których prowadzicie działalność ewangelizacyjną. Nie ustawajcie w pocieszaniu tych, których życie tak często naznaczone jest wielką biedą i dużym cierpieniem, mówił papież do przedstawicieli żeńskiej i męskiej gałęzi misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia.
Papież podkreślił, że pełnienie takiej misji jest możliwe tylko wtedy, gdy żyje się w komunii z Bogiem, który obdarował nas swoją miłością. Jest to miłość darmowa, pełna miłosierdzia. O tyle, o ile jesteśmy przekonani o miłości Pana, o tyle nasze przywiązanie do Niego wzrasta. Potrzebujemy ciągle odkrywać Jego miłość i miłosierdzie, aby pogłębiać nasze przylgnięcie do Boga.
W tym kontekście Ojciec Święty zaznaczył, że życie zakonne musi się stać drogą do odkrywania Bożego miłosierdzia, by naśladować Chrystusa w Jego zachowaniach pełnych miłości i w ten sposób być Jego świadkami.
Następnie papież zachęcił zakonników i zakonnice ze zgromadzeń założonych przez błogosławionego Józefa Almano do podjęcia nowych wyzwań w misyjnym zaangażowaniu.
W podejmowanym wysiłku odnowienia stylu posługi misyjnej trzeba uznać pierwszeństwo niektórych ważnych elementów, takie jak wrażliwość na inkulturację Ewangelii, dopuszczanie do współodpowiedzialności współpracowników duszpasterskich, wybieranie prostych i ubogich form obecności pośród ludu. Na szczególną uwagę zasługuje dialog z islamem, zaangażowanie się w promocję godności kobiety i wartości rodzinnych, wrażliwość na sprawy dotyczące sprawiedliwości i pokoju.
Najmłodsi użytkownicy internetu nie mogą liczyć na skuteczną ochronę przed wykorzystywaniem. Funkcjonujące dziś mechanizmy kontroli są niewystarczające, uważa ksiądz profesor Hans Zollner. Jest on dyrektorem ośrodka do spraw ochrony nieletnich na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Z udziałem oficjalnych przedstawicieli wielu krajów, a także ważnych firm operujących w internecie, organizuje on kongres na temat zagrożeń dla młodych w sieci. Jego zdaniem przeciwdziałanie zagrożeniom jest trudne, bo wymaga zespolonych działań na skalę ogólnoświatową. Mówi ksiądz profesor Zollner.
Trudność polega na tym, że żaden z pojedynczych sektorów nie jest w stanie zaradzić temu problemowi, który coraz bardziej się nasila. Na przykład tylko w jednym kraju, w Indiach, za 2 lata do internetu będzie miało dostęp ponad 500 milionów ludzi, z czego połowa to nieletni. Dlatego kwestia ochrony, wychowania do właściwego korzystania z sieci jest coraz poważniejsza. Nikt nie poradzi sobie z tym w pojedynkę. Dlatego same rządy muszą wypracować struktury ponadnarodowe, bo dziś bardzo łatwo można ominąć prawo krajowe. Wystarczy użyć serwera znajdującego się w państwach, gdzie przepisy nie są aż tak bardzo surowe, albo korzystać z tak zwanej ukrytej sieci, gdzie rządzą inne reguły i gdzie nie ma kontroli rządu czy policji, albo jest ona znikoma.
Kościoły w całej Wielkiej Brytanii modliły się za zabitych, zranionych oraz wszystkie osoby poszkodowane, które stają przed tak trudnym doświadczeniem cierpienia, napisał na Facebooku anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby. Odniósł się w ten sposób do sobotniego ataku terrorystycznego w Londynie. Wieczorem zamachowcy wjechali furgonetką w przechodniów na London Bridge, a następnie uzbrojeni w noże zaatakowali ludzi przebywających na pobliskim Borough Market. W wyniku zamachu zginęło 7 osób, a 36 zostało rannych. Jak wskazał jednak zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej, miasto odpowiedziało na tragedię w sposób wielkoduszny i godny.
Również przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii, kardynał Vincent Nichols, zapewnił, że zanosi do Boga prośby za wszystkie osoby poszkodowane lub w jakikolwiek sposób powiązane z tragicznymi wydarzeniami. Papież Franciszek wspomniał z kolei ofiary zamachu podczas niedzielnej modlitwy Regina Celi.
Można ukraść relikwie, ale nie da się zabrać świętego Jana Bosko ani nam, ani wielu pielgrzymom, którzy codziennie odwiedzają te miejsca. Tak, bo w wydarzeniach z piątku wieczora, gdy z bazyliki w Castel Nuovo we Włoszech zniknął mózg założyciela Salezjanów, mówił rektor świątyni, ojciec Ezio Orsini. Toryński kościół modlił się wczoraj za całe zgromadzenie, do czego wezwał tamtejszy ordynariusz, arcybiskup Cesare Nosilia.
O ciągłej popularności miejscowości, gdzie święty się urodził, i żywej pobożności odwiedzających ją ludzi wspomniał też rzecznik prasowy piemontskich Salezjanów, ojciec Moreno Filippetto.
Tak naprawdę ważne jest całe to miejsce, cały kompleks wzgórza Jana Bosko, na którym znajduje się jego dom. Sam papież Jan Paweł II zaprosił nas do stworzenia tutaj jakby salezjańskiego asyżu, asyżu młodych. Tutaj Jan Bosko się urodził, tutaj żył, stąd poszedł za marzeniem wyznaczającym kierunek jego życiu. To miejsce staje się czymś bardzo ważnym. Przyjeżdżał na nie z młodymi, organizując jesienne przechadzki i jeszcze teraz wypełniają je odwiedzający nas pielgrzymi. Przybywają oni tutaj zafascynowani tym świętym, świętym młodzieży, który także dzisiaj dotyka serc oraz je przekształca, aby zaczęły współpracować w jego misji. To się widzi każdego dnia na wzgórzu Jana Bosko.
Rosyjscy katolicy obchodzili wczoraj uroczystość zesłania Ducha Świętego, a prawosławni uroczystość Trójcy Przenajświętszej połączoną ze wspomnieniem zesłania Ducha Świętego. W moskiewskiej katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem ordynariusza arcybiskupa Paula Peciego odbyło się czuwanie modlitewne w intencji prześladowanych chrześcijan świata.
W Wigilię Zesłania Ducha Świętego w moskiewskiej katedrze katolickiej zebrali się w większości młodzi wierni różnych wyznań i obrządków chrześcijańskich. Pod przewodnictwem ordynariusza archidiecezji Matki Bożej, arcybiskupa Paulo Peciego, rozmyślali nad wydarzeniami ostatnich lat związanymi z prześladowaniem chrześcijan na całym świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i kontynencie afrykańskim. Między czytaniami biblijnymi nawiązującymi do męki Chrystusa, kontynuowanej obecnie prześladowanym Kościele, w różnych językach narodów Bliskiego Wschodu oraz Słowian wschodnich i zachodnich modlono się pieśniami i hymnami o miłosierdziu i pokoju, będących darami Ducha Świętego. W podsumowującym czuwanie modlitewne słowie arcybiskup Paulo Peci podkreślił, że strach apostołów zgromadzonych w Wieczerniku pokonać mógł jedynie Chrystus, przeniknąwszy przez zamknięte drzwi i serca ludzkie. Dzisiaj również, przenikając do naszych serc, może tchnąć w nie Ducha Świętego, obdarzającego Kościół miłością i jednością, będącymi znakami obecnego w nich trójjedynego Boga. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.